Radio Maryja to jest po prostu nic, prawda, tam tego. A ja tak patrzę na tych młodych ludzi i mówię, słuchaj, młody człowieku, czy ty słyszałeś kiedykolwiek dłużej to radio, dzień, dwa, czy trzy, czy cztery dni? Nie. No więc sprawa jest prosta. Ja staram się im przekonać, że tam możesz usłyszeć prawdę, to, że trzeba robić w kraju dobrze, że trzeba myśleć o Polsce i o ludziach i tak dalej. Ja się obracam w towarzystwie wśród ludzi, którzy mają biznesy, prawda, w Polsce. No i doskonale cierpię bóle względów różnych, rejestrując firmy, zamykając, rejestrując drugą, także mam taką niezbyt lekką, jako Polak, że tak powiem, sytuację, bo mi się po prostu utrudnia w wielu momentach. No, ci panowie, którzy już wcześniej, wiemy kto, osiągnęli już szczyty, prawda, mają swoje firmy, ale nie dbają o to, co dalej. Na bazie wykorzystania tych ludzi, którzy pracują z jakichś 1200 zł, 1500, ja im często mówię, bo spotykam się z takowymi, my panowie, jakbyście się czuli, jakbyście wy zarabiali 1500 zł, powiedzmy, a w ten czas musielibyście utrzymać rodzinę i powiedzmy dwoje, troje dzieci. Cisza. Więc ja im mówię, Radio Maryja to jest jedyne radio, które może dawać na to odpowiedź, bo wy nie rozumiecie. To znaczy stosunek do ludzi, po prostu to nie są ludzie dla pracy. To jest praca dla ludzi. Oni tego nie rozumieją. Ja jestem szczęśliwy, że udało mi się wielu osobom, wielu biznesmenom, takim powiedzmy w cudzysłowie lokalnym, konwersować na ten temat. Być może ktoś pomyślał i usłyszał. Uważam, że tu trzeba walczyć na dole. Mówi się o różnych rzeczach górnych, których często ci ludzie nie rozumieją, szczególnie młodzież. Więc ja bardzo często gdzieś tam jadę, prowokuję temat, rozmawiam. No i co myślisz o tym, co o tamtym? Mówię o sprawach naszych, które dotyczą Polski. Więc wygląda na to, że niestety tą Polskę trzeba budować, ale trzeba ruszyć młodzież. Ja przynajmniej to robię od 7 lat, staram się po prostu maksymalnie zrobić dużo, co mogę zrobić dla Polski. Bo po prostu wróciłem z tego kraju, który się nazywa Ameryka. Doskonale znam sytuację, jaka panuje w tym kraju. No i może trochę jestem podekscytowany, to tyle. I pozdrawiam bardzo gorąco Radio Maryja i słuchaczy Radio Maryja. Ryszard z Olsztyna.
Dziękujemy panie Ryszardzie, oddajemy głos panu profesorowi.
Dziękujemy panu. Pan realizuje właśnie taką misję apostolstwa kompleksowego, moim zdaniem, jak zrozumiałem, bo odwołuje się pan i do wartości narodowych, i do wartości chrześcijańskich i skłania też swoich rozmówców do zastanowienia, a ta jakaś taka bezmyślność, czy niechęć sięgnięcia po problemy nieco poważniejsze, właściwie cechuje większość pewno naszych współobywateli, zapędzonych właśnie, ulegających sugestii, że najważniejsze jest to, co się wczoraj, dzisiaj stało, czy wydarzyło, więc przywoływanie myśli szerszej i głębszej, co pan właśnie w swoim środowisku robi, no to dziękuję za dobry przykład, bo tak właśnie powinien każdy z nas próbować w swoim środowisku działać. Dziękuję.
Dziękujemy również. 4 minuty już prawie po 23. Odbierzmy kolejny telefon, panie profesorze. Słuchamy.
Tak, ja mam takie pytanie do pana profesora.
A kto telefonuje do nas i skąd?
Tak, Ryszard do Pola dzwoni. Panie profesorze, czy na przykład ta sytuacja w tej chwili, na przykład jak to należy, chrześcijanie mają to traktować, tacy świeccy, na przykład wykorzystywanie religii na przykład chrześcijańskiej, katolickiej do na przykład agresywnych ataków na Unię Europejską, na Amerykę i tak taką w stylu talibów. Jak to należy zwalczać i tak dalej. Tak.
Panie Ryszardzie, pan pozwoli, że już pan profesor...
Żeby religia katolicka atakowała Unię Europejską. My jedynie możemy powiedzieć i niekiedy mówimy, że w Unii Europejskiej nie respektuje się wartości chrześcijańskich i że Unia Europejska na kilka sposobów, czy na szereg nawet sposobów przeciwstawia się wartościom chrześcijańskim. Tu, jeśli można, nawet sobie założyłem taką wypowiedź księdza arcybiskupa Celestino Miglione, podsekretarza stanu Stolicy Apostolskiej, której na konferencji pod tytułem Rola Kościoła Katolickiego w procesie integracji europejskiej, opublikowane to zostało w 2001 roku w wydawnictwie Wokół Nas, na takiej konferencji podsekretarz stanu Stolicy Apostolskiej powiedział: aktualna tendencja działań polityczno-instytucjonalnych ukierunkowana jest na pewną laicyzację całego porządku społecznego lub na tak zwaną dereligionizację, czyli odsuwanie od religii. Chodzi w niej o wzbudzenie i kontynuację procesu rozkładu religii, posługując się instytucjami społecznymi i politycznymi. Proszę zauważyć, posługując się instytucjami społecznymi i politycznymi do rozkładu religii, poprzez pozbawianie odniesień duchowych faz życia społecznego, rodzinnego, indywidualnego. W drugiej i trzeciej fazie procesu laicyzacji współgrają czynniki rządowe i polityczne, zwłaszcza że całe społeczeństwo obywatelskie ze swoją obojętnością i synkretyzmem pluralistycznym ułatwia to działanie. Jest to zupełnie klarowna, jednoznaczna ocena, prawda, stosunku właśnie organów Unii Europejskiej do naszych wartości chrześcijańskich.
Dziękuję, panie profesorze, za odpowiedź na to pytanie i odbieramy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maria. Halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Regina z Wenecji. Pozdrawiam pana profesora, szacownego gościa, i pozdrawiam ojca, zdaje się, Waldemara.
Tak. Słuchamy pani. Słuchamy.
Już jesteśmy na antenie.
Oczywiście. Tak.
Ja chciałam na wstępie wyrazić mój wielki podziw dla tej audycji, gdzie się porusza bardzo ważne problemy w życiu właściwie każdego człowieka, nie tylko każdego Polaka. Chciałam wyrazić wielkie uznanie dla takiego szerokiego spektrum tych problemów. I no, przyznam się, że nie mogłam niestety wszystkiego od pana profesora posłuchać, ale tak jak zwykle to robię, przychodzę o 10 z pracy, odsłucham sobie początek, tak jak zwykle to robię z komputera. Jednak koniec wykładu pana profesora, który usłyszałam, kiedy pan profesor no, poruszał te takie bardzo ważne dla nas Europejczyków rzeczy, gdzie się mieści ta nasza wiara. Chciałam troszeczkę zasygnalizować taką rzecz. Miałam szczęście brać udział w takich wykładach na jednej z uczelni zachodnich, gdzie już nieśmiało, to znaczy od 3-4 lat, nieśmiało próbuje się zdefiniować zjawisko upadku kultury. Jeśli ktoś no, pracował, czy zna, obserwuje, interesuje się kulturą na przestrzeni 30 ostatnich lat, to zauważył, że właśnie między rokiem 70 a 80 no, po prostu chyba zostały spowodowane takie wypaczenia właśnie tym nowym sposobem życia, elektronizacją, takiego czegoś, że wszystkie dziedziny są nagle dla wszystkich dostępne i wszyscy się tak jakoś upajają. Jest to chyba ten liberalny sposób życia. I moje pierwsze pytanie do pana profesora będzie takie. No, mnie w moim środowisku wiele osób jest wstrząśniętych tym, że zaczynamy definiować, co to jest liberalny sposób życia, że ten seksizm, że to jest taki histeryczny właściwie pogoń za właściwie takim życiem erotycznym, no bardzo dalekim od duchowego. To jest ten konsumizm, taka właściwie znieczulica. I bardzo, jeśli się śledzi wypowiedzi Ojca Świętego, naszego papieża Polaka, to on na to zwracał uwagę, że jest to wielka tragedia Europy i wielkie niebezpieczeństwo Europy. I tutaj mam pytanie do pana profesora, ale nie wiem, jeśli pan profesor uzna, że nie można dać konkretnej odpowiedzi, to też to zrozumiem. Jednak uważam, że powinno się zasygnalizować ten problem. Dziwi mnie postawa wielu duchownych, którzy skłaniają się i popierają ludzi, którzy ten liberalny styl życia i takie odcięcie się od korzeni, od wiary, od polskości chcą wprowadzić. No, to mnie po prostu zdumiewa, zastanawia i szokuje. Poza tym, no, jeszcze taką uwagę sobie pozwolę tutaj przekazać, że w tej dobie dzisiejszej, w dobie dzisiejszych czasów, gdzie tak intensywne jest życie i taka intensywna komunikacja, to nie można oddzielić religii od polityki, od życia społecznego. Dlatego, że o religię, tak jak pani z Warszawy powiedziała, że trzeba walczyć o jej zachowanie, pan profesor z kolei powiedział, to już usłyszałam, że trudniej jest w tej chwili walczyć niż kiedyś, niż za czasów Cesarstwa Rzymskiego. Mamy chyba jakąś taką podobną sytuację. I w tym wypadku mówienie o tym, że można sobie na Radiu Maria mówić o religii tylko, a na przykład nie poruszać problemów ani społecznych, ani politycznych, wydaje mi się jakimś totalnym, koszmarnym brakiem logiki. Jak można na przykład iść do wyborów, nie wiedząc, czy polityk, którego będziemy wybierali, będzie czynił w ten sposób, że dziecko wyjdzie ze szkoły i z kościoła i natrafi prosto na sex shop z odpowiednimi rekwizytami. Po prostu każdy człowiek, każdy Polak, każdy wyborca, każdy katolik ma prawo wiedzieć, kim są ludzie, na których będzie oddawał głos, kim jest partia, co będzie popierała. Dlatego chciałam jeszcze raz podkreślić, że zarówno rozmowy o sprawach takich duchowych, wewnętrznych, to jest jedna rzecz, ale jednocześnie my chcemy żyć jak katolicy, chcemy powrócić do klasycznych, konserwatywnych wartości i niestety no, media publiczne preparują nam jakieś tam wycinki z jakichś tam spójników polityków, my o nich nic nie wiemy. Prawdziwe portrety tych polityków można zobaczyć tylko w takich audycjach, jak robi Radio Maria. A polityk to jest nasza gwarancja, że będziemy mogli żyć i realizować się jako katolik, jako Polak. Szczególnie w dobie, gdy w Europie jest tak strasznie wiele akcentów antypolskości. Ja pomijam, że widziałam na wielu stacjach niemieckich w dniu śmierci papieża, ja nie mówię teraz w rocznicę śmierci papieża, tylko w dniu śmierci papieża Polaka, wiele żarcików bardzo niestosownych i widziałam no, po prostu grupy bardzo dobrych, odżywionych ludzi, którzy ochoczo klaskali do tego. Tego nikt jakoś no, nie porusza. Także jest dużo ataków na polskość. A dlaczego? Dlatego, że są właśnie katolikami. Są cytaty w gazetach niemieckojęzycznych, że co my się martwimy tutaj o fundamentalizm, kiedy za granicą mamy fundamentalistów jeszcze gorszych i niebezpiecznych. Jeżeli troszeczkę tutaj nawiązuję do tematu, który miał być początkowo, ten odwołany właśnie, ale w jakiś sposób to się łączy. Dlatego chciałam tej pani z Warszawy jeszcze raz podziękować za ten pierwszy telefon. Ona wspomniała o jakimś czynie. Ja uważam, że powinniśmy się zmobilizować i zrobić czyn taki, taką długą listę, długi szereg listów, żeby każdy opowiedział, co dla niego znaczy Radia Maria. Dla mnie znaczy bardzo dużo, chociaż mam serwisy informacyjne w 5 językach. Tak się słucha i w mojej rodzinie, i w moim najbliższym środowisku przyjaciół. Chciałabym powiedzieć, że jest to bardzo ważne radio, jedyne chyba w Polsce, gdzie można, jedyne demokratyczne, gdzie każdy może zadzwonić, tak jak mnie się to dzisiaj udało, a nie jest łatwo, bo wielokrotnie próbowałam i chciałam podziękować za to, że to radio istnieje. I kiedy indziej, już nie chcę zajmować czasu, ale znam wiele wypadków, że dzięki Radiu Maria ludzie powrócili do modlitwy, do właśnie rozważań takich, jakie dzisiaj nam zaproponował pan profesor i do takich głębokich myśli i bardzo bym chciała, żeby powstał jakiś no, front poparcia Radia Maria. Będzie to bardzo długa lista i z tą długą listą i z naszymi życzeniami i pragnieniami, żeby ono dalej istniało. Myślę, że powinien się zapoznać Watykan. Także wracam do tego pytania, może niewygodnego. Jeśli pan profesor może odpowiedzieć, to proszę bardzo na tą skłonność duchownych do popierania polityków, którzy chcą nas od tej głębi odciąć.
Ja bym powiedział, że z tego, co ja się orientuję, to takich znacznych pozycją pozycją w hierarchii kościelnej duchownych, którzy nas od tych wartości chrześcijańskich jakoś próbują różnymi sposobami trochę odsunąć dalej, na całe szczęście w Episkopacie Polskim chyba wielu nie ma. Wydaje mi się, że z radością stwierdzamy, widzimy, jak wielu tutaj księży biskupów uczestniczy w różnych uroczystościach, spotkaniach właśnie z Radiem Maryja i w Toruniu, i na terenie kraju i tak dalej. Wydaje mi się, że takich dużo nie ma. Natomiast bolesne jest, że w ogóle są. Pani ma rację. Ale takie jest życie. Wreszcie chrześcijaństwo nie jest dla świętych, tylko dla wszystkich. Widzimy, że w najbliższym gronie, może to nie był przypadek, a na pewno nie było przeoczeń, że jednak wśród apostołów 12 byli i tacy, którzy się zaparli, i tacy, którzy wyraźnie zdradzili. I tak jest zapewne, no boję się powiedzieć, ale tak jest chyba i wśród współczesnych apostołów Kościoła Świętego. Ale cieszy nas to, że dominująca grupa jest szlachetnych. Jeżeli się mówi, że powiedzmy sobie polscy księża tam jacyś byli też może konfidentami, no to nie wiadomo, jak byli do tego steroryzowani, jak byli przymuszeni. Natomiast na pewno jest naszą radością, że nie wiem, na 3000 czy iluś młodych alumnów skoszarowanych, poddanych presji, żeby ich odciągnąć od ich woli zostania kapłanami Jezusa Chrystusa. Że pomimo takiej presji psychicznej, wojskowej, jakiejś militarnej, jakiegoś drylu i pod każdym względem z 3000 chyba alumnów, jeśli dobrze pamiętam, ledwie 170 zrezygnowało i jak gdyby ze swojego powołania kapłańskiego, a reszta wróciła. No to jest jakiś ogromny optymizm, że tam, gdzie Duch Boży autentycznie mieszka w sercu człowieka, że ten człowiek nie daje się jednak wyłuskać i że wśród naszego duchowieństwa kochanego jest z nami znaczna, znaczna większość i że trzeba się modlić za tych, którzy jakoś zupełnie inaczej myślą, może nie byli nigdy zakorzenieni w tradycji polskiej, może nie byli zakorzenieni w tej tradycji społecznej, o której pani też i ja mówimy, w tej tradycji narodowej, inaczej jakoś rozumieją to otwarcie kościoła soborowego, no to trudno. To trudno. Módlmy się też za nich i starajmy się jednak jakąś jedność zachowywać ze wszystkimi braćmi. Nawet odłączonymi w wierze, jak Kościół nas poucza. Bardzo serdecznie pani dziękuję za właśnie pani troskę, no i za to zakorzenienie na obczyźnie w wartościach chrześcijańskich i narodowych. Jest pani tam apostołem polskości. Dziękujemy.
Dziękujemy również panu, panie profesorze. Państwu przypomnę, że rozmawiamy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Bojarskim o przyszłości Polski oraz o problemach i wyzwaniach XXI wieku. Jeszcze przez kilkanaście minut będziemy z panem profesorem rozmawiać na ten temat. Odbierzmy kolejny telefon. Słuchamy, bardzo proszę.
Radio. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Krzysztof Sercinek. Szanowny panie, mi przyszłość kojarzy się także z wizją Orwella. Ta pozycja na mnie wywarła kiedyś ogromne wrażenie i tak mówiąc żartobliwie, kilkanaście lat temu w Polsce, kiedy przyglądałem się pijącym ze sobą komunistom i solidarnościowcom, no widziałem, że upodabniają się do siebie, tak jak w tej książce, co prawda tam inne postacie się do siebie upodabniały. No tym niemniej moje chrześcijaństwo ma duży wymiar biblijny, także widzę również powiązanie z wizją czasów ostatecznych, gdzie działa ta tajemna moc nieprawości i gdzie Bóg dopuszcza nawet na ludzi obłęd, jak to jest napisane, żeby uwierzyli nieprawdzie. To też mi się kojarzy z tą polityczną poprawnością i z ogólnym stanem świadomości społecznej, nie tylko zresztą polskich. I chyba nie ma od tego ucieczki, bo perspektywą jest albo zalanie Europy islamem. Tak się musi po prostu stać. albo po prostu nim to nastąpi rzeź mniejszości między sobą, bo to jest jakby też jedyna możliwość przeciwstawienia się temu, a sytuacja będzie pewnie temu sprzyjała. No a w tej rzeczonej sytuacji na dzisiaj no, potrzebowalibyśmy, jeżeli mamy bronić Polskę, no, potrzebowalibyśmy nie tylko władz, które by przeciwstawiły się temu, co idzie, czy to w sferze bazy, czy nadbudowy. Nie mamy nawet bazy, ale moglibyśmy przynajmniej wymagać od Europy, żeby pozwoliła nam żyć tak, jak chcemy żyć, skoro nawet nie odnosimy żadnych korzyści materialnych. A w tej chwili zawisła nad nami realna groźba tego, że ktoś chce od nas 65 miliardów dolarów. No to jest zupełnie niespotykane, żeby od kraju znajdującego się w takiej sytuacji ktoś mógł wymagać takich pieniędzy i tak jakby porównać ze 100 miliardami marek, które przez te wszystkie dekady zapłaciły Niemcy, to wychodzi na to, że my mamy zapłacić więcej niż autentyczni sprawcy tego Holokaustu, prawda? Chciałbym się więcej mówić, ale zdaje się, że lepiej dopuścić innych.
Pozwólmy też i panu profesorowi odpowiedzieć na te zagadnienia i pytania, które pan postawił. Dziękuję, szczęść Boże.
No ja domyślam się, bo tak słyszałem, nie wiem czy prawda, że te kwoty to właśnie są roszczeniem, które wysuwają potomkowie narodu żydowskiego, którzy byli tutaj w Polsce poddani tej najstraszniejszej faszystowskiej niemieckiej maszynie niszczącej, zresztą równo razem z Polakami, bo prawie tyle samo milionów i Polaków w czasie ostatniej wojny zginęło z rąk niemieckich i sowieckich, więc jest to nasz wspólny los. Tylko tyle, że nam nikt takich odszkodowań nie płaci i śmieszne jest, że od nas, którzy jesteśmy ofiarami takimi samymi jak tamten naród, że akurat od nas się tego wymaga. Myślę jednak, że niewątpliwie ta wizja ostateczna świata jest także i przywoływana w ostatnim dokumencie Jana Pawła II, ale też mam nadzieję, że dzieło Miłosierdzia Bożego na te ostateczne czasy stwarza nam jeszcze wielką szansę, jeżeli tylko zechcemy z niej skorzystać, tak.
Obyśmy potrafili skorzystać również.
Obyśmy chcieli z niej skorzystać.
Panie profesorze,
ostatni tydzień przed świętami, post i modlitwa to podobno najskuteczniejszy środek na najbardziej twardych szatanów. Tak Pan Jezus powiedział, że się nie dało ich wygonić dlatego, bo jest taki rodzaj, który tylko postem i modlitwą. Mamy szansę, jeszcze tydzień czasu dobrej modlitwy i prawdziwego postu. Nie takiego, że się nie zje łakomstwa, łakoci takich czy innych, ale realnego postu. To już byłoby dużo.
Dziękuję. Kolejny telefon, słuchamy.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Maria z Wybrzeża. Przeżyłam już swoje lata, mam prawnuki, jestem Polką i patriotką z krwi i kości, z Wileńszczyzny. Wypędzona z Wileńszczyzny, może tak powiem. Słucham Radio Maria od początku. To wspaniałe radio, dane od Boga ku naszej poprawie, naszego narodu. Szczęść Boże wszystkim, którzy tam pracują. A ojciec Rydzyk to jest prorok naszych czasów. Chciałabym się dowiedzieć właściwie od hierarchów naszego kościoła, którzy mówią źle o Radiu Maryja, ale nie mówią nic konkretnego. Ja bym się chciała dowiedzieć, co to Radio Maryja mówi, czy robi złego. Ja bym się chciała konkretnie o tym dowiedzieć.
Pani Mario, ale my dzisiaj jeszcze raz przypomnę temat naszego spotkania.
Tak,
mówimy
tak,
o przyszłości Polski, o problemach, które wyłaniają się na przełomie XX i XXI wieku, o wyzwaniach. To jest temat naszego dzisiejszego spotkania. Dlatego chcielibyśmy o tym z panem profesorem również rozmawiać. Pan profesor wiele ciekawych spostrzeżeń i analiz zawarł w swojej ostatniej książce. Książkę można nabyć w oficynie wydawniczej Ad Astra w Warszawie. Przypomnijmy raz jeszcze.
Aleja 3 Maja, adres ulica Aleja 3 Maja 5, mieszkania 2, kod pocztowy 00401, Warszawa, lub telefon fax 022 kierunkowy do Warszawy i w Warszawie numer księgarni 621 51 67. Tytuł książki: O przyszłość Polski, pod tytuł Problemy i wyzwania XXI wieku.
Raz jeszcze może numer telefonu, przypomnijmy, do wydawnictwa Sprzedaż Wysyłkowa 621 51 67. Jeszcze 5 minut zostało naszego dzisiejszego spotkania z panem profesorem. Odbierzmy ostatni już lub jeden z ostatnich telefonów. Słuchamy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kto telefonuje?
Mówi Jerzy z Radomia.
Słuchamy pana.
No, bardzo mnie ucieszyło, że w trakcie dyskusji pan profesor nawiązał do istotnego elementu, do metod wychowawczych przed wojną. I tutaj przypomniał o roli wielkiego prymasa. Tutaj chcę jeszcze raz przypomnieć, kilka razy mówiłem o tym, że najważniejszym elementem jest, żeby po prostu pokazać wzorzec jakiś. Bo do tej pory wiele różnych opcji pokazywano Polakom. Wiele tych opcji podpierano, powiedzmy, dobrem Polski. Ale w rzeczywistości wszystkie te opcje dobra Polski nie przestrzegały. Przecież już tak, żeby być bardzo brutalnym, to przecież Jaruzelski wprowadził stan wojenny też dla dobra Polski podobno. Ale to nieistotne. Jest istotne co innego, że bardzo mało mówimy o tym, jak Polska wyglądała przed wybuchem II wojny światowej. I to pod względem ekonomicznym, jak pod względem wychowawczym, oświatowym. To jest tak, jak gdyby w moim przekonaniu jakby spuszczono zasłonę jakąś nad tym. Ja przypomnę panu profesorowi, kiedy spotkaliśmy się w Łodzi na Kongresie Polski Suwerennej. Wtedy tam już, powiedzmy, próbowano dyskutować na tym. Znaczy ja usiłowałem wywołać ten temat. W zasadzie tego tematu nikt nie podjął, a w końcu mi głos odebrano. I w międzyczasie tu już nawet pan profesor poruszył na przykład sprawę Konstytucji. To też jest dla mnie tajemnica. Przecież Konstytucji z 1935 roku nikt nigdy nie odwołał. Ona powinna obligować wszystkich Polaków. Pan prezydent Kaczorowski, przekazując panu Wałęsie insygnia władzy, powinien przekazać łącznie z nimi Konstytucję. Wtedy to było przekazanie, powiedzmy, władzy. A tak przekazał różne rzeczy, powiedzmy, symboliczne, ale nie przekazał najważniejszego dokumentu. Konstytucji. I w tej chwili, jeśli by ktoś chciał opracować jakąś nową konstytucję, to należy zapytać, kto ma moralne prawo w tej chwili opracowywać konstytucję? I czy znajdzie się jakieś forum wiarygodne, które tą konstytucję może zatwierdzić? I tu jest cała tajemnica, bo już nawet pan minister Ziobro mówił, że wzorcowe były przedwojenne kodeksy karne i cywilne. Były najnowocześniejsze w Europie. Przecież można ich po prostu wygrzebać z archiwów i tylko uzupełnić. Ja przypomnę, że konstytucja amerykańska ma ponad 200 lat. Ona cały czas obowiązuje i tylko się uzupełnia poprawkami. I w czym jest problem? Dlaczego nie można się odwołać do podstaw prawnych jako ciągłości Rzeczypospolitej?
No właśnie, to jest cały problem. Możemy poznać pana imię?
Jerzy Tato z Radomia.
Panie Jerzy, pozwólmy już odpowiedzieć panu profesorowi, ponieważ niestety czas naszego dzisiejszego spotkania dobiega końca.
Ja chcę powiedzieć, że gdy byłem senatorem, to znaczy w okresie pierwszej kadencji Senatu, postawiliśmy tą sprawę, ciągłości konstytucyjnej Rzeczpospolitej i były dwa warianty. Wariant, którego ja byłem zwolennikiem, ale było wielu takich, mianowicie, żeby w ogóle całą odbudowę wówczas i rekonstrukcję ustawodawstwa zacząć od ustawodawstwa polskiego z 1938 roku i to ustawodawstwo nieco modyfikować tyle, ile będzie niezbędne dla odbudowy i dla unowocześnienia go. Drugi wariant to był taki, żeby poprawiać złe, zbiurokratyzowane już ustawodawstwo okresu PRL. Niestety większość ówczesna, trzeba powiedzieć przykrością, opowiedziała się za tym drugim wariantem. Myślę zresztą, że ta większość była też odpowiednio już wówczas sterowana, bo nie byli to tak całkiem przypadkowi ludzie w Sejmie pierwszej tej kadencji, Sejmie tak zwanym kontraktowym. Druga sprawa, którą też pan poruszył, ta ciągłość, do tej ciągłości wrócił Senat chyba w 94 czy 5 roku i w zasadzie jest ustawa, uchwała Senatu Rzeczpospolitej o ciągłości i o przywróceniu jak gdyby aktualności Konstytucji z 1935 roku. No ta sprawa znowu nie została dalej podjęta, została ona jakoś tak zapomniana. No, miejmy nadzieję, że do tych spraw podstawowych się wróci. Trzeba także i koncepcyjnie trochę nad tym jeszcze popracować. Ja pozwolę sobie tu na zakończenie przypomnieć, że w tym moim pierwszym wystąpieniu przed kamerami w telewizji Trwam zwróciłem nieco szerzej uwagę na sytuację podjęcia pewnego dialogu z naszą współczesną młodzieżą, z naszymi środowiskami, w których się zajmujemy, na płaszczyźnie wkładu chrześcijaństwa w cywilizację europejską. I tutaj pozwoliłem sobie tak roboczo zupełnie wypunktować nawet szereg takich fundamentalnych dla cywilizacji osiągnięć, które właśnie chrześcijaństwo tej cywilizacji zaaplikowało, stworzyło te fundamenty dla tej cywilizacji zachodnioeuropejskiej i które w znacznej mierze zostały także przyjęte, zaakceptowane przez inne cywilizacje. Zwróciłem uwagę także na ten fałszywy mit nauki współczesnej, wydajności, postępu i wreszcie wolności człowieka. I chciałbym na koniec tu podkreślić pewną taką misję czy zadanie, które także zostało sformułowane przez ojca świętego obecnego papieża Benedykta XVI, który powiada, że jest naszym zadaniem jako chrześcijan, całego chrześcijaństwa, żeby w oparciu o Ewangelię i uczciwe nauki, ponieważ Ewangelia i nauka się tu wzajemnie dopełniają, inspirują, wykazać, że owa to budowana przez nas cywilizacja chrześcijańska jest najbardziej uniwersalną i najbardziej racjonalną cywilizacją humanistyczną, spełniającą pragnienia, oczekiwania, nadzieje świata i że my wychodzimy do świata w sposób aktywny, nie budujemy muru, nie będziemy się bronić przed tą agresją ateizacji, ale wręcz przeciwnie, wychodzimy z naszymi wartościami i potrafimy te wartości przełożyć na koncepcje konstytucyjne, na koncepcje prawa, ładu społecznego i wykazać jeszcze, że one są możliwie uniwersalne, że mieszczą się w najbardziej elementarnych kategoriach także może innych cywilizacji. Czy potrafimy to zrobić? No, próbujmy. Takie jest wezwanie, takie jest wyzwanie. Książka traktuje o wyzwaniach także XXI wieku. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy również panie profesorze za przedstawienie nam problemów, wyzwań XXI wieku, również i nadziei oraz próby zakreślenia rozwiązań tych wszystkich problemów, w których znaleźliśmy się. O przyszłości Polski rozmawialiśmy z panem profesorem, doktorem habilitowanym Włodzimierzem Bojarskim, instruktorem harcerstwa, profesorem energetyki, ekonomistą oraz badaczem systemowym i politykiem, senatorem Rzeczpospolitej pierwszej kadencji oraz doradcą do komisji rządowych i parlamentarnych. Bardzo dziękuję raz jeszcze panu profesorowi za przybycie do dzisiejszego studia i za wspólne rozmowy. Przed nami już tylko modlitwa na zakończenie dnia oraz serwis informacyjny z kraju i ze świata. Bardzo serdecznie państwa zapraszam. Jest godzina 23:37. Numer 655-23-55 i 655-23-56 to numery telefonów dla tych z naszych słuchaczy, którzy chcą telefonicznie wziąć udział i uczestniczyć w naszej modlitwie, w modlitwie na zakończenie dnia, a numery stron, na których znajduje się ta modlitwa, już za chwileczkę przypomnimy sobie. Przypominamy również, że jest jeszcze sobota, 8 dzień kwietnia, 5 tygodnia okresu Wielkiego Postu. Hymn Chryste, Tyś dniem pełnym blasku w tomie drugim wydania czterotomowego znajduje się na stronie 1205. Hymn Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, strona 1205. Psalmodia oraz czytanie i modlitwa z tekstów po pierwszych nieszporach niedziel i uroczystości, strona 1210. Natomiast responsorium i pieśń Symeona znajduje się na stronie 1212, a antyfona końcowa witaj niebios królowo, strona 1208. Natomiast w wydaniu skróconym strona 1167 to strona, na której znajduje się hymn. 1173 to jest psalmodia, 1180 responsorium i 1171 antyfona końcowa witaj niebios królowo. Serdecznie zapraszam do wspólnej modlitwy. Muzyka. Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu.
Panie, pospiesz ku ratunkowi memu.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Dzień się już kończy i błagajmy Pana o przebaczenie nam naszych grzechów. Prośmy o miłosierdzie nad nami. Zmiłuj się nad nami, Panie.
Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie.
Okaż nam, Panie, miłosierdzie Twoje.
I daj nam swoje zbawienie.
Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący, odpuściwszy nam grzechy, niech doprowadzi nas do życia wiecznego.
Amen.
Chryste, Tyś dniem pełnym blasku, rozpraszasz nocne ciemności, w Tobie początek jest światła i nim obdarzasz wybranych.
Teraz więc Ciebie prosimy, byś strzegł nas w mrocznych godzinach, w swoim pokoju zachował i przyniósł ulgę znużonym.
Kiedy już sen nas ogarnie, niech serce czuwa przy Tobie. Tych, którzy Ciebie miłują, osłaniaj swoją prawicą.
Wejrzyj, obrońco nasz Boże, i wrogie oddal z zasadzki. Kieruj Twoimi wiernymi, boś własną krwią ich odkupił.
Wejrzyj, obrońco Chryste, łagodny nasz Królu, niech Ciebie z Ojcem i Duchem wszystko, co żyje, wysłania przez całą wieczność bez końca.
Amen.
Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie.
I wysłuchaj moją modlitwę.
Kiedy Ci wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swoich łożach i zamilknijcie.
Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Winie wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie opitych plonów pszenicy i wina.
Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Zmiłuj się nade mną, Panie, i wysłuchaj moją modlitwę. Wśród nocy błogosławcie Pana. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
Znieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, Ten, który stworzył niebo i ziemię.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Wśród nocy błogosławcie Pana.
Prosimy.
Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom, będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
Powierzam ducha mojego.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego.
Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy. Podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów.
Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy podczas snu nas posłanie, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Módlmy się. Wszechmogący Boże, bądź z nami tej nocy, abyśmy jutro z Twoją pomocą wstali i radowali się ze zmartwychwstania Chrystusa, który żyje i króluje na wieki wieków.
Amen.
Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech da nam Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Amen. Witaj, Królowo. Witaj, Niebios Królowo.
Witaj,
Panie, witaj, Panie Aniołów. Witaj, Rusczko i Bramo. Jasność zrodziła światu.
Ciesz się, Panno chwalebna, ponad wszystkie piękniejsza. Witaj, o najśliczniejsza. Proś Chrystusa za nami. Bóg zapłać Ojcu za wspólną modlitwę. Modliła się Anka z Gdyni, z parafii Przemienienia Pańskiego. Spokojnej nocy życzę z Bogiem.
Szczęść Boże, Pani Anno. Dziękujemy również z Panem Bogiem. Jest godzina 23:46.
Najważniejsze wydarzenia Miejącego Dnia w Radiu Maryja, sobota 8 kwietnia, zapraszamy. W dniach od 25 do 28 maja do Polski przybędzie z wizytą apostolską Ojciec Święty Benedykt XVI. Taką wiadomość potwierdziły Stolica Apostolska wraz z Episkopatem Polski. Trzydniowej pielgrzymce towarzyszyć będzie hasło Trwajcie mocni w wierze. Ojciec Święty odwiedzi kolejno Warszawę, Częstochowę, Kraków, Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i były obóz koncentracyjny Auschwitz-Birkenau. Będzie to pierwsza zagraniczna pielgrzymka Ojca Świętego Benedykta XVI do Polski. Dalsze informacje. Dzisiaj obradowała Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości. Na jej posiedzeniu rozmawiano o możliwości utworzenia większościowej koalicji po tym, gdy Sejm nie wyraził zgody na wcześniejsze wybory. W związku z tym Rada Polityczna PiSu upoważniła prezesa tej partii, Jarosława Kaczyńskiego, do podjęcia rozmów na temat budowy koalicji rządowej. Koalicja nie została określona w uchwale, ale nie będę ukrywał, że rozpatrywano koalicję z Samoobroną i PSL i ewentualnie Ligą Polskich Rodzin, powiedział Jarosław Kaczyński i dodał, że rozmowy w tej sprawie mogą rozpocząć się z początkiem następnego tygodnia. Premier Kazimierz Marcinkiewicz spotkał się z byłym ambasadorem RP w Mińsku, Mariuszem Maszkiewiczem, który przybył do Polski. Premier pogratulował byłemu ambasadorowi jego postawy podczas protestów opozycji w tym kraju. Dodał, że za granicą musi być przekonanie, że każdy Polak zatrzymany gdziekolwiek poza krajem otrzyma pełną pomoc państwa. Natomiast Mariusz Maszkiewicz podziękował premierowi i rządowi polskiemu oraz innym osobom za wsparcie, nie tylko w sprawie jego uwolnienia z aresztu, ale również za pomoc udzielaną opozycji białoruskiej. Większa przejrzystość i jawność finansów publicznych to podstawowe cele przedstawionego przez wicepremier i minister finansów Zytę Kilowską projektu ustawy o finansach publicznych. Obywatele mają uzyskać lepsze informacje o tym, co się dzieje w finansach publicznych, a zwiększenie kontroli wydatkowania środków publicznych ma pozwolić na ujawnienie w ciągu 2 lat oszczędności w finansach wielkości blisko 1% produktu krajowego brutto. W Legnickim Polu w województwie dolnośląskim odbyły się uroczystości upamiętniające 765. rocznicę bitwy pod Legnicą. Na obchody licznie przybyli przedstawiciele służb mundurowych, Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożarnej, Straży Miejskiej i Granicznej oraz harcerstwa, a także Bractwa Rycerskiego z Legnicy. Uroczystej Eucharystii sprawowanej w sanktuarium świętej Jadwigi przewodniczył ksiądz biskup Stefan Cichy. Fala kulminacyjna na Odrze opuszcza województwo lubuskie. W górnym brzegu rzeki zanotowano duże spadki poziomu wody. Przybyło jej warcie na północy regionu. Poziom wody w Odrze, w Nowej Soli i Cigacicach opadł o 10 cm, ale jeszcze przekracza średnio o 1,5 metra stany alarmowe. Woda opadła też w Krośnie Odrzańskim. W Słubicach w ciągu doby zanotowano podwyższenie poziomu Odry o 10 cm. Nieznacznie również przybyło wody w Połęcku. z zagranicy. Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka został zaprzysiężony w Mińsku na trzecią kadencję prezydencką. Podczas uroczystości w Pałacu Republiki w obecności deputowanych, członków Sądu Najwyższego i Centralnej Komisji Wyborczej Łukaszenka złożył przysięgę na konstytucję. Przysiągł wiernie służyć narodowi białoruskiemu, a także szanować oraz ochraniać prawa i swobody człowieka i obywatela oraz bronić konstytucji. W całej Rosji protestowano przeciwko reformie gospodarki komunalnej i podwyżce czynszów. Ostatnie tak liczne wystąpienia przeciw reformie usług komunalnych odbyły się na początku marca. Dotychczas Rosjanie ponosili około 40% kosztów eksploatacji mieszkań, w których żyli. Państwo w 2001 roku zdecydowało się na program reform mający w latach 2002-2010 stopniowo sprywatyzować większość rynku mieszkaniowego. Po zakończeniu reformy lokatorzy będą pokrywać 100% kosztów użytkowania lokali. W Czechach wykryto dwa kolejne przypadki ptasiej grypy. Na razie u upadłych łabędzi na brzegu Wełtawy w pobliżu czeskich Budziejowic na południu kraju badania laboratoryjne wykazały, że ptaki są zarażone wirusem grypy H5. Nie wiadomo, czy jest to niebezpieczna odmiana wirusa H5N1. Amerykańskie siły odparły atak irackich partyzantów na mieszczące się w Ramadi biuro gubernatora prowincji Anbar w zachodnim Iraku. Użyto bomb sterowanych laserem, pocisków przeciwczołgowych i broni maszynowej. Powstańcy przypuścili z kilku kierunków zmasowany atak na chroniony przez Marines budynek, który służy władzom prowincji Anbar. Biuro gubernatora w Ramadi jest atakowane niemal każdego dnia. Były to ważniejsze wydarzenia mijającego dnia w Radiu Maryja.
Informacja własna redakcji Radia Maryja. Gazeta Wyborcza z 8-9 kwietnia 2006 roku zamieszcza artykuł pod tytułem Przyboczny Rydzyka stracił na giełdzie miliony. Otóż informacja ta w sposób sensacyjny prezentuje treści, które niewiele mają wspólnego z rzeczywistością i są nieprawdziwe. Rzeczywiście, warszawska prowincja redemptorystów pozyskała świadectwa udziałowe Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, jeśli pamięć nas nie myli, o wartości nominalnej około 15 zł. W pewnym momencie podjęto decyzję o ich dematerializacji, a to można było uczynić poprzez otwarcie rachunku inwestycyjnego w biurze maklerskim. I tak też uczyniono. Faktycznie korzystano z pomocy osób trzecich, co do których wiedzy, kompetencji i uczciwości nie mieliśmy zastrzeżeń. Osoby te przekazały nam informację, że jeżeli pieniądze pochodzące z zamiany świadectw na gotówkę nie muszą być wydane, to konkurencyjną ofertą, w sensie pozytywnym, jest propagowany w owym czasie zakup papierów wartościowych w postaci akcji notowanych na giełdzie. W tym okresie również Gazeta Wyborcza promowała tę formę oszczędzania i przyrostu wartości pieniądza. Sugerowano nam i doradzano, by rzeczywiście zakupić akcje spółki giełdowej. Tak też się stało. Nasi doradcy proponowali nam, być może cynicznie, że warto kupić akcje takich spółek giełdowych, które są nabywane przez banki czy środowiska finansistów. Wybrano spółkę SPBP, m.in. dlatego, że znaczącym inwestorem w akcje tej spółki była grupa kapitałowa bardzo dynamicznie rozwijającego się banku, a także osoby uchodzące za zawiadujące finansami potężnej grupy finansowej, nikarane sądownie, mające w miejscach zamieszkania dobre opinie, uznawane w środowiskach ludzi biznesu za wiarygodne. Daliśmy się przekonać i zezwoliliśmy na zakup takich akcji. Niestety, bardzo bogata spółka, mająca dużo bardzo dobrych nieruchomości, przewyższających swoją wartością giełdową wartość kapitału akcyjnego, okazała się niedobrą inwestycją. To, co się stało do tej pory, jest zagadkowe. Znakomita spółka, zatrudniająca bardzo dużo pracowników, rzetelnie wykonujących swoje powinności, ogłosiła upadłość. Pracę stracili niewinni ludzie, a pieniądze – ogromna liczba akcjonariuszy. Nie pogodziliśmy się z tą sytuacją. Powierzyliśmy zbadanie tej sprawy adwokatom, niestety mającym z natury rzeczy bardzo ograniczony dostęp do dowodów w tej sprawie. Stąd długotrwałość badania i kwerendy dowodowej. Właśnie niedawno nasi adwokaci zakomunikowali nam, że aktualnie jest stworzony klimat w Polsce i będzie można pokusić się o szczegółowe wyjaśnienie tych wielu zagadek, czy przypadkiem działania przestępcze nie legły u podstaw upadłości tej spółki. W szczególności trzeba będzie zbadać, jak to się stało, że atrakcyjne składniki majątkowe na niekorzystnych warunkach opuściły spółkę. Nasi adwokaci rozpoczęli przygotowywanie oficjalnego zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa do organów ścigania. W tym celu m.in. nawiązali kontakt, na razie werbalny, z organami ścigania. Mamy nadzieję, że zbyt wczesne upublicznienie sprawy przez Gazetę Wyborczą przed rozpoczęciem aktywności organów ścigania nie zaszkodzi dochodzeniu prawdy materialnej, albowiem sprzyja uruchomieniu tych osób i tych środków, które były kreatorami tej upadłości. Nie chcemy przez to powiedzieć, że Gazeta Wyborcza pozyskała informacje z kancelarii naszych adwokatów lub osób, z którymi się oni spotykali, by zabezpieczyć dowody w sprawie i przedwcześnie je ujawniła, choć niektórzy i takie wnioski mogą wyciągać.